Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Billy'ego Grahama pod tytułem Aniołowie. Tajni agenci Boga. Czyta Roch Siemianowski. Rozdział pierwszy. Dlaczego książka o aniołach? Moja żona urodziła się i wychowała w Chinach. Wspomina, że za czasów jej dzieciństwa w górach żyły tygrysy. Pewnego dnia uboga niewiasta poszła w góry, by ścinać trawę. Na plecach niosła niemowlę, obok siebie prowadziła małe dziecko. W ręku trzymała ostry sierp do ścinania trawy. Gdy dotarła na szczyt wzgórza, usłyszała ryk. Przerażona i oniemiała, zobaczyła tygrysicę gotującą się do skoku i podążające za nią dwa małe tygrysiątka. Ta niepiśmienna Chinka nie chodziła nigdy do szkoły ani do kościoła, nigdy nie widziała Biblii. Rok czy dwa lata wcześniej pewien misjonarz opowiadał jej o Jezusie, który jest w stanie pomóc nawet w kłopocie. Gdy pazury tygrysicy rozdarły jej ramię, krzyknęła: „O Jezu, pomóż mi!” Wtedy ta dzika bestia, zamiast zaatakować ponownie i zdobyć łatwy łup, nagle odwróciła się i odbiegła. Biblia mówi: „Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich”. Psalm 91, 11. Czy Bóg zesłał anioła, by pomógł tej biednej chińskiej kobiecie? Czy istnieją nadprzyrodzone istoty, które są w stanie wpływać na sprawy ludzi i narodów? Pomoc aniołów. Dr S. W. Mitchell, sławny neurolog z Filadelfii, zmęczony całodzienną pracą, położył się wyjątkowo wcześnie. Nagle obudziło go czyjeś stukanie do drzwi. Gdy je otworzył, zobaczył małą dziewczynkę, ubogo ubraną i bardzo zaniepokojoną. Powiedziała mu, że jej mama jest bardzo chora i poprosiła, by udzielił jej pomocy. Noc była mroźna i śnieżna, ale doktor, choć bardzo zmęczony, ubrał się i poszedł za dziewczynką. Według relacji Reader's Digest zastał matkę bardzo chorą na zapalenie płuc. Kiedy udzielił już pomocy medycznej, pochwalił przy chorej inteligencję i wytrwałość jej małej córeczki. Kobieta spojrzała na niego osobliwie i powiedziała: „Moja córka umarła miesiąc temu”. I dodała: „Jej buty i płaszcz są jeszcze w szafie”. Zdumiony i zmieszany doktor podszedł do szafy i otworzył drzwi. Wisiał tam ten sam płaszcz, jaki miała na sobie dziewczynka, która przyprowadziła go do matki. Był on suchy i ciepły i niemożliwe byłoby ktoś używał go tej zimowej nocy. Czy doktor został wezwany przez anioła, który ukazał mu się jako córka tej niewiasty? Czy była to praca Bożych aniołów na rzecz chorej kobiety? Wielebny John G. Patton, misjonarz na Nowych Hybrydach, opowiada porywającą historię o opiece aniołów. Jednej nocy wrogo nastawieni tubylcy otoczyli główną siedzibę misji, zamierzając spalić ją i zabić misjonarzy. John Patton i jego żona modlili się tej nocy, by Bóg ich wyzwolił. Kiedy nastał świt, zdziwieni zobaczyli, że napastnicy z niewytłumaczalnych powodów odchodzą. Wtedy podziękowali Bogu za ratunek. Rok później wódz tego plemienia nawrócił się do Jezusa Chrystusa. John Patton, pamiętając o tamtym niezwykłym zdarzeniu, zapytał wodza, co powstrzymało go i jego ludzi od spalenia domu i zabicia jego mieszkańców. Wódz ze zdziwieniem odpowiedział: „A kim byli ci wszyscy ludzie, którzy znajdowali się tam z wami?” Misjonarz odpowiedział: „Nikogo więcej tam nie było, tylko ja i moja żona”. Wódz upierał się przy tym, że widział wielu ludzi, setki mężczyzn w świecących szatach z wyciągniętymi mieczami w ręku. Wydawali się oni otaczać stację misyjną tak, że tubylcy obawiali się atakować. Dopiero wtedy John Patton uświadomił sobie, iż Bóg zesłał swoich aniołów, by ich obronić. Wódz zgodził się, bo nie było innego wyjaśnienia. Czyż mogło tak być, że Bóg zesłał legiony aniołów, by chronić swe sługi, których życie było zagrożone? Perski kolporter Biblii został zaczepiony przez człowieka, który spytał go o prawo sprzedawania Biblii. O tak, odpowiedział, mamy pozwolenie na sprzedawanie książek w całym kraju. Mężczyzna spojrzał zaintrygowany i spytał, dlaczego zatem jesteś zawsze otoczony żołnierzami? 3 razy planowałem cię zaatakować i za każdym razem, widząc żołnierzy, pozostawiałem cię w spokoju. Teraz nie chcę już robić ci krzywdy. Czy ci żołnierze byli niebieskimi stworzeniami? Podczas II wojny światowej kapitan Eddie Rickenbacker został zestrzelony nad Oceanem Spokojnym. Przez tygodnie nie było o nim wiadomości. Gazety powiadomiły o jego zniknięciu i tysiące ludzi w całym kraju modliły się o niego. Major LaGuardia poprosił mieszkańców Nowego Jorku, by modlili się za kapitana. I wtedy on wrócił. Niedzielne gazety podkreślały tę wiadomość, a kapitan Rickenbacker sam napisał artykuł o tym, co się stało. Waham się, by to powiedzieć, ale 6 świadków widziało to samo. Mewa pojawiła się znikąd i usiadła na mojej głowie. Delikatnie wyciągnąłem rękę, zabiłem ją i wtedy podzieliliśmy ją równo pomiędzy siebie. Zjedliśmy każdy kawałek, nawet kostki. Nic nigdy tak mi nie smakowało. Ta mewa uratowała życie Rickenbackera i jego towarzyszy. Po latach poprosiłem go, by opowiedział mi tę historię osobiście, ponieważ poprzez to przeżycie poznał on Chrystusa. Powiedział, uważam, że Bóg zesłał jednego ze swoich aniołów, by nas ocalić. Innego wyjaśnienia nie potrafię podać. Podczas mojej praktyki misyjnej słyszałem i czytałem dosłownie 1000 podobnych historii. Czyż mogły one wszystkie być halucynacjami, przypadkiem czy szczęśliwym trafem, czy też prawdziwi aniołowie zostali zesłani przez Boga, by wypełnić pewne zadania? Powszechny kult demonów. Jeszcze kilka lat temu takie pomysły byłyby odrzucone przez większość wykształconych ludzi. Nauka była wtedy jedynym autorytetem. Akceptowano tylko to, co można zobaczyć i zmierzyć. Idea istot ponadnaturalnych była uważana za nonsens, za wymysł chorej wyobraźni. Wszystko to jednak zmieniło się. Pomyślmy, jak bardzo współczesny świat fascynuje się okultyzmem. Pójdźmy do księgarni w Londynie, odwiedźmy stoisko z pismami w nowoczesnym porcie lotniczym, zajrzyjmy do uniwersyteckiej biblioteki. Staniemy tam przed półkami i stołami pełnymi książek o szatanie, wielbieniu szatana i o opętaniu przez szatana. Część filmów z Hollywood, programów telewizyjnych i około 1/4 piosenek grup grających hard rock jest poświęcona lub tematycznie związana z szatanem. Grupa Rolling Stones za swoją sympatię dla diabła znalazła się na przodującym miejscu listy przebojów. Inna grupa odpowiedziała z kolei symfonią dla diabła. Egzorcysta okazał się jednym z najlepszych kasowo filmów w historii kina. Arthur Lyons nadał swej książce tytuł, który jest przerażająco dokładny. Drugie przyjście. Satanizm w Ameryce. Temat ten, który naukowcy z poprzedniego pokolenia odrzuciliby, jest teraz przedmiotem poważnych dociekań profesorów uniwersyteckich, takich jak John Applike i Harvey Cox. Niektóre ankiety wskazują, że 70% Amerykanów wierzy w osobowego diabła. Walter Cronkite w wiadomościach sieci CBS ogłosił wyniki ankiety, wskazujące, że liczba Amerykanów wierzących w osobowego diabła wzrosła o 12%. Ironią jest, że w poprzednim pokoleniu naukowcy, psycholodzy, socjolodzy i niektórzy teolodzy przepowiadali, że u schyłku lat 70. nastąpi gwałtowny spadek zainteresowań tym, co nadnaturalne. Stało się jednak inaczej. Pewnego razu, przebywając w metropolii średniej wielkości, zajrzałem z ciekawością na strony miejscowej gazety mówiące o rozrywce i dokładnie je przestudiowałem. Szok, jakiego doznałem, przerósł moje oczekiwania. Wszystkie imprezy kulturalno-rozrywkowe tego miasta koncentrowały się na sadyzmie i morderstwie, opętaniu przez demony i na demonizmie, wielbieniu diabła i horrorze, nie wspominając tych, które dotyczyły seksu. Wydawało się, że każda reklama chciała prześcignąć inne wielkością wyzwalanego szoku, zawartością horroru i umiejętnością emocjonalnego niszczenia. Nawet literatura chrześcijańska, ulegając naciskom świata, koncentrowała się wokół tematu szatana. Książki te pisali i katolicy, i protestanci. Sądzę, że za dużo napisano książek o szatanie, zbyt wiele poświęcono mu uwagi. Sam nawet napisałem książkę o szatanie i jego demonach, ale nie opublikowałem jej do tej pory. Wciąż nie mam pewności, czy powinienem to zrobić. Realność i moc szatana. Biblia uczy, że szatan jest realny i działa na ziemi ze swymi emisariuszami, demonami. W czasach Nowego Testamentu demony nasiliły swą działalność i cały wysiłek kierowały ku zniszczeniu dzieła Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Widoczny wzrost aktywności satanistycznej, skierowanej przeciwko ludziom naszej planety, może sugerować, że drugie przyjście Jezusa Chrystusa jest bliskie. Oczywiście działalność szatana przejawia się na każdym kroku. Dostrzegamy ją w wojnach i innych kataklizmach, które każdego dnia dotykają wszystkich ludzi. Widać ją również w atakach skierowanych przeciwko indywidualnym członkom ciała Chrystusowego. Znakomity brytyjski chirurg, psychiatra, dr Kenneth Myrtle jest autorytetem w dziedzinie satanologii. Po wieloletnim pobycie w Chinach wrócił do Anglii, gdzie zajął się psychiatrią. Kiedy doszedł do wniosku, że setkom jego pacjentów nie pomaga jego chirurgiczny skalpel ani psychiatryczna pomoc, przypomniał sobie demonizm, który obserwował w Chinach w 1930 roku. Dołączył się do specjalnej grupy, utworzonej przez wyższego rangą duchownego anglikańskiego, ostatniego biskupa Exeter, i jest obecnie międzynarodową osobistością, która działa jako łącznik pomiędzy Międzynarodowym Zrzeszeniem Psychiatrów a Kościołem w sprawach dotyczących satanizmu, opętania przez demony i egzorcyzmu. Dr McCall jest przekonany, że takie pozornie niewinne zajęcia, jak przepowiadanie przyszłości, tabliczki Ouija, karty Tarot, biała magia, seanse spirytystyczne i astrologia, leżą na krawędzi królestwa satanizmu i powinny być gorliwie unikane, zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych. Niedawno jadłem obiad w towarzystwie kilku senatorów w sali Kapitolu. Rozpoczęliśmy rozmowę o wzrastającym zainteresowaniu okultyzmem, zwracając szczególną uwagę na egzorcystę. Wtedy jeden z senatorów, który ostatnio doznał głębokiego przeżycia religijnego, powiedział, że ze względu na swoje dawne doświadczenia z okultyzmem, ilekroć wie, że jakiś teatr wystawia egzorcystę, objeżdża go z daleka. Boi się nawet zbliżyć do niego. Powiedział: wiem, że zarówno aniołowie, jak i demony istnieją naprawdę. Doktor McCall ostrzega przed naiwnym traktowaniem okultyzmu jako fascynującego dziwactwa albo przemijającej zabawy. Wykazuje on, że są już setki udokumentowanych przypadków, kiedy ludzie, którzy zaczęli tylko niewinnie bawić się tymi rzeczami, w końcu zostali częściowo uzależnieni od szatana lub całkowicie opętani przez niego i jego demoniczne siły. Kilka lat temu papież Jan Paweł II powiedział, że jest pewny, iż diabelskie siły atakujące każdy poziom społeczeństwa mają za sobą pracę osobowego diabła z całym królestwem demonów wypełniających jego rozkazy. Kościół rzymskokatolicki zaczął rozważać swą pozycję dotyczącą realności świata duchów. Zainteresowanie tym tematem ożyło wszędzie. Dyskutują o nim zarówno przedstawiciele teologii liberalnej, jak i fundamentalności wśród ewangelików. Niezidentyfikowane obiekty latające. UFO. Niektórzy, cieszący się poważaniem naukowcy, zaprzeczają, a inni znów potwierdzają, że od czasu do czasu UFO ukazuje się ludziom. Część naukowców uważa, iż może udowodnić, że UFO to goście z przestrzeni kosmicznej. Wielu pisarzy chrześcijańskich przypuszcza, że UFO mogłoby być tą częścią Bożego zastępu aniołów, która przewodniczy fizycznym sprawom wszelkiego stworzenia. Podczas gdy nie możemy dowieść takich poglądów, wielu ludzi poszukuje jakiegoś nadnaturalnego wyjaśnienia tych zjawisk. Nic nie może jednak ukryć faktu, że te niewyjaśnione zdarzenia występują z coraz to większą częstotliwością na całym świecie i w nieoczekiwanych miejscach. Ostatnio Japonia była świadkiem typowego przykładu pojawienia się na nocnym niebie tajemniczych obiektów. 15 stycznia 1975 roku eskadra obiektów UFO, przypominająca niebiański sznur pereł, szybowała cicho po wieczornym niebie przez prawie pół długości Japonii. Gdy urzędnicy państwowi, policja i tysiące zaciekawionych obywateli wpatrywało się z podziwem w niebo, około 15 do 20 roziskrzonych obiektów, krążąc w uporządkowanych formacjach, przeleciało przez Japonię w dziwnej, mglistej chmurze. Później, po upływie niecałej godziny, widziano je i zarejestrowano w miastach oddalonych od tego miejsca o 700 kilometrów. Setki oszalałych telefonów zablokowało łącznice telefoniczne stacji policyjnych i instytucji rządowych, gdy ta widowiskowa formacja pomknęła na południe. Wszyscy rozmówcy zgłaszali, iż widzieli olbrzymią chmurę przesuwającą się nad miastem. Mówili, że wewnątrz tej chmury widzieli dziwne obiekty posuwające się w prostej linii. Wspomina oficer dyżurny Takeo Ohiro. Czy były one samolotami? Nie, powiedział Hiroshi Miyazawa, ponieważ żadne samoloty czy naturalne zjawiska nie pojawiły się na moim radarze. To była wyjątkowo bezchmurna noc. Dla mnie cała ta rzecz jest tajemnicą. Profesor Masatoshi Kitamura obserwował to oślepiające przedstawienie na nocnym niebie z pokoju kontroli Tokijskiego Biura Meteorologicznego w pobliżu lotniska. Powiedział: byłem zdziwiony. Nic nie ukazało się na moim radarze. Zgłosiłem moje namiary do lotniczej wieży kontrolnej i oni powiedzieli mi, że na ich radarze również nic się nie pokazało. Setki podobnych wydarzeń zgłaszanych jest każdego roku na każdym kontynencie. Naukowiec z Laboratorium Badań Atomowych w Los Angeles powiedział mi, że dla żadnego z 20 badanych UFO nie ma naukowego wyjaśnienia. Wysoce fantastyczne i spekulatywne teorie niektórych osób nie wystarczają. Inne wyjaśnienia. Nastąpił niewiarygodny wzrost zainteresowania książkami i filmami opartymi na pomysłach Immanuela Welikowskiego i Ericha von Danikena. Von Daniken w swym bestsellerze Rydwany Bogów wysuwa teorię, że w prehistorii astronauci z odległych gwiazd odwiedzili Ziemię statkami kosmicznymi. Z tych wizyt wyrosło ludzkie wyobrażenie bogów, a także niejedna koncepcja dotycząca ich charakteru i istoty. Welikowski, a w równie popularnych książkach Światy w kolizji i Wieki w chaosie, sugeruje, że burzliwa historia Środkowego Wschodu w drugim tysiącleciu przed Chrystusem może być przypisana gwałtownemu rozproszeniu systemu słonecznego, który wywołał na Ziemi ruinę. Wiedza o straszliwych doświadczeniach tamtych czasów została stłumiona, ale istnieje w ludzkiej świadomości i tłumaczy współczesne samodestrukcyjne zachowania człowieka. Można by łatwo porzucić te imponujące kosmologie, gdyby nie fakt, że właśnie one, wraz z ogromną liczbą innych teorii, są przedstawiane z taką częstotliwością i doniosłością, że nie można się od nich uwolnić. Stanowią one przedmiot poważnych studiów na wielu uniwersytetach. A jeśli chodzi o temat rozmów i dyskusji, to mało co lub mało kto mógłby tutaj pokonać popularność von Denikena i Welikowskiego. Wielu chrześcijan, których poglądy oparte są na autorytecie Pisma Świętego, utrzymuje, że UFO to aniołowie. Ale czy to prawda? Ludzie ci wskazują na pewne fragmenty w księgach Izajasza, Ezechiela, Zachariasza i w Księdze Objawienia. I przeprowadzają porównania z raportami tych, którzy byli świadkami rzekomych pojawień się UFO. Analizują oni szczegółowe opisy. Na przykład wysoce wiarygodnej załogi lotniczej. Przyrównują z 10 rozdziałem Księgi Ezechiela i wysuwają mocne argumenty. We wspomnianym fragmencie Pisma Świętego czytamy: obok cherubów były 4 koła. Po jednym kole obok każdego cheruba, a koła wyglądały jak blask chryzolitu, a z wyglądu wszystkie 4 miały jednakowy kształt, tak jak gdyby jedno koło było wewnątrz drugiego. Gdy się posuwały, to posuwały się na wszystkie 4 strony, nie obracając się. W tym kierunku, w którym zwrócone były przednie, posuwały się za nim, nie obracając się, gdy się posuwały. Co się tyczy kół, nazywane były, jak słyszałem, kręgiem kół. A gdy cheruby podniosły skrzydła, aby się wzbić od ziemi, wtedy koła nie odsuwały się od ich boku, gdy tamte stanęły, stanęły i te, gdyż był w nich duch żywych istot. Ezechiel 10:9-13. 16:17. Każda próba łączenia takich fragmentów z wizytami aniołów może w najlepszym razie być spekulacją. Jednakże interesujące jest to, że teoriom takim poświęcają dużo uwagi nawet ludzie, którzy nie wierzą w Boga Biblii. Dalszym przejawem odnowionego zainteresowania ponadnaturalnością jest rozprzestrzeniająca się fascynacja percepcją ponadzmysłową. Nauka o parapsychologii jest najszybciej rozwijającym się polem badań naukowych w naszych czasach. W Uniwersytecie Duke dr Joseph B. Ryan podjął się w latach 30. studiów nad percepcją ponadzmysłową i doprowadził do otwarcia Instytutu Parapsychologii w tym uniwersytecie. On sam został w nim pierwszym profesorem. Dzisiaj naukowcy próbują dociec, jak daleko sięgają granice ESP. Zwolennicy tej nauki są tak liczni, że można by o nich czytać jak w Kto jest kto. Nie tylko prowadzone są poważne intelektualne i naukowe studia w tej dziedzinie, ale staje się ona niezwykle popularna, ponieważ wielu gorliwych jej obrońców oświadcza, iż nie są oni religijni. Cieszy się ona większym szacunkiem w społeczeństwach socjalistycznych, na przykład w Związku Radzieckim, niż w Stanach Zjednoczonych. Pełni w niektórych wypadkach rolę religii zastępczej. Chociaż głównie bywa używana jako technika sterowania ludźmi, Zauważmy, jak reagują ludzie podczas wywiadów telewizyjnych. Gdy jakaś gwiazda wchodzi przez główne wejście i podąża do krzesła przeznaczonego dla gościa, zadaje się jej natychmiast pytanie, czy pan, pani wierzy w ESP? Powiedzieć nie w połowie lat 70. byłoby tak samo niestosowne, jak tak w poprzedniej generacji. Jeden z astronautów, Edgar Mitchell, stał się tak entuzjastycznym zwolennikiem ESP, że teraz cały czas poświęca badaniom ponadzmysłowej percepcji, publikowaniu książek i udzielaniu wywiadów. Jego częste wystąpienia mają na celu przedstawienie tematu jak najszerszej publiczności. Dlaczego napisałem tę książkę? Dlaczego napisałem książkę o aniołach? Czyż mowa o aniołach nie jest jedynie dodatkiem do spekulacji o zjawiskach ponadnaturalnych? Jaka może być wartość takiej dyskusji? Czyż fascynacja aniołami nie znikła wraz ze średniowieczem? Ponieważ wszystkie siły diabelskiego systemu światowego wydają się żerować na umysłach niespokojnych i sfrustrowanych ludzi naszej generacji, wierzę, że nadszedł czas, by skupić się na pozytywach wiary chrześcijańskiej. Apostoł Jan powiedział: ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Pierwszy list świętego Jana, 4:4. Szatan naprawdę jest w stanie czynić rzeczy ponadnaturalne, ale działa on tylko za przyzwoleniem Boga i jest na uwięzi. To Bóg jest wszechmocny, to Bóg jest wszechpotężny. Bóg wyposażył chrześcijan zarówno w broń obronną, jak i konieczną do ataku. Nie musimy się bać ani popadać w przygnębienie. Nie dajmy się oszukiwać ani onieśmielać. Miejmy się raczej na baczności, bądźmy spokojni i czujni. Aby nas szatan nie podszedł, jego zamysły bowiem są nam dobrze znane. Drugi list do Koryntian, 2:11. Jednym z chytrych podstępów szatana jest odwracanie naszej uwagi od pomocy, jaką oferuje nam Bóg, do walki z siłami zła. Jednakże Biblia świadczy o tym, że Bóg zapewnił nam pomoc w naszych duchowych konfliktach. Nie jesteśmy sami w tym świecie. Biblia uczy, że Duch Święty został nam dany, by nas prowadził i umacniał. Ponadto w prawie 300 różnych miejscach Biblia wspomina, że Bóg ma niezliczoną ilość aniołów na swoje rozkazy. Co więcej, Bóg zlecił tym aniołom, by wspomagały jego dzieci w walce z szatanem. Pismo Święte nie daje tak wielu informacji o aniołach, jakbyśmy oczekiwali. Ale to, co mówi, powinno być dla nas źródłem pocieszenia i siły w każdych okolicznościach. Jestem przekonany, że te niebiańskie stworzenia istnieją i zapewniają nam niewidoczną pomoc. Nie wierzę w anioły tylko dlatego, że ktoś opowiedział mi o dramatycznej wizycie anioła w sposób tak poruszający i sugestywny, jak to tylko jest możliwe. Nie wierzę w anioły dlatego, że UFO są w niektórych opisanych przypadkach tak uderzająco podobne do aniołów. Nie wierzę w anioły dlatego, że eksperci ESP czynią sferę świata duchów coraz bardziej wiarygodną. Nie wierzę w anioły z powodu nagłego akcentowania realności szatana i demonów. Nie wierzę w anioły dlatego, że żadnego z nich dotąd nie widziałem. Wierzę w anioły, ponieważ Biblia mówi, że one istnieją, a ja wierzę Biblii jako prawdziwemu Słowu Boga. Wierzę również w anioły, ponieważ w wyjątkowych chwilach mojego życia odczuwam ich obecność. A więc to, co mam do powiedzenia w następujących rozdziałach, nie będzie zbiorem moich pomysłów dotyczących świata duchów, ani nawet odbiciem moich własnych przeżyć duchowych. Chcę przedstawić, przynajmniej w części, jak rozumiem to, co Biblia mówi o aniołach. Oczywiście nie będzie to wyczerpujące studium, mam jednak nadzieję, że książka ta pobudzi waszą ciekawość na tyle, że po jej przeczytaniu zaczniecie na nowo dostrzegać w Biblii wszystko, co jest związane z tematem aniołów. Siły i zasoby duchowe są dostępne wszystkim chrześcijanom. Ponieważ źródła energii duchowej są nieograniczone, chrześcijanie będą zwycięzcami. Miliony aniołów trwają w pełnej gotowości, by wypełniać Boże rozkazy. Zastępy niebiańskie stoją na baczność, gdy przechodzimy z ziemi do chwały, a broń szatana nie dorównuje ciężkiej Bożej artylerii. Tak więc nie bójcie się. Bóg jest dla was. On rozkazał swym aniołom, by prowadzili wojnę. I oni odniosą zwycięstwo. Apostoł Paweł powiedział w liście do Kolosan 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Nasze jest zwycięstwo nad ciałem, nad światem i nad szatanem. Aniołowie istnieją po to, by nam pomagać. Są przygotowani na każdą ewentualność. Modlę się, aby w trakcie czytania tej książki Bóg otworzył twoje oczy na bogactwa, jakie przygotował dla wszystkich, którzy proszą Go o siłę. Modlę się też, by Bóg powiedział ci przez tę książkę, jak bardzo potrzebujesz Jezusa. Modlę się, by uświadomił ci, że zesłał swego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat, aby wyzwolić cię zarówno z winy, jak i z mocy grzechu. Rozdział 2. Aniołowie istnieją naprawdę. Nigdy nie słyszałem, by ktoś wygłaszał kazanie o aniołach. Kiedy ostatnio próbowałem uzupełnić to przeoczenie w mojej praktyce kaznodziejskiej, zapytywałem sam siebie, dlaczego tak się stało? Dlaczego zignorowaliśmy biblijne nauki na temat aniołów? W swojej książce Świat Ducha poprzedni reporter New York Times, McConlish Phillips, utrzymuje, że mocna wiara w ponadnaturalność jest skierowana od Boga do człowieka. Ale nigdy odwrotnie. Czyni on też następujące rozróżnienie. Inicjatywa odkrycia naukowego znajduje się w rękach człowieka. Inicjatywa duchowego objawienia leży całkowicie w rękach Boga. Ludzie mogą wiedzieć tylko to, co Bóg wybierze, by im objawić o duchowym i ponadnaturalnym wymiarze. Nie możemy nic wiedzieć o aniołach, oprócz tego, co zawiera objawienie. Jednak poprzez biblijne objawienie Bóg powiedział nam bardzo dużo. Z tego też powodu teolodzy przez wieki zgadzali się co do ważności angelologii, pojęcie oznaczające biblijną prawdę o aniołach. Uważali ten temat za godny umieszczenia w każdej książce systematycznej teologii. Pisali dużo, dokonując rozgraniczenia pomiędzy dobrymi aniołami i satanologią. Studium o upadłych i dlatego złych aniołach, ale współcześnie zaniedbaliśmy temat dobrych aniołów. Chociaż tak wiele uwagi poświęca się szatanowi i jego demonom. Aniołowie należą do zupełnie innej rzeczywistości, której my, ograniczeni naturalnym porządkiem, nie możemy pojąć. Ten anielski świat rządzi się własnymi prawami. Istnieją tu ograniczenia różniące się bardzo od tych, które Bóg nałożył na nasz porządek naturalny. Dał on aniołom dużo większą wiedzę, moc i możliwość poruszania się niż nam. Czy kiedykolwiek widziałeś lub spotkałeś jedno z tych wyższych stworzeń zwanych aniołami? Są one Bożymi wysłannikami, których głównym zajęciem jest wykonywanie Jego rozkazów na świecie. Bóg dał im władzę ambasadorską, wyznaczył ich i upoważnił jako świętych posłów wykonujących Jego wolę. ten sposób towarzyszą mu jako swojemu Stwórcy, podczas gdy on wszechwładnie kieruje wszechświatem. A więc dał on aniołom zdolność doprowadzania swych świętych przedsięwzięć do szczęśliwego zakończenia. Aniołowie są stworzeni. Nie wierz wszystkiemu, co słyszysz o aniołach. Niektórzy twierdzą, że są to jedynie duchowe, błędne ogniki. Inni uważają je tylko za niebiańskie stworzenia z pięknymi skrzydłami i pochylonymi głowami. Są i tacy, którzy chcieliby, byśmy myśleli o nich jak o wróżkach. Biblia mówi, że aniołowie, podobnie jak ludzie, zostali stworzeni przez Boga. Kiedyś, na samym początku, aniołowie nie istnieli. Nie było niczego, prócz w Trójcy jedynego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Paweł w liście do Kolosan 1:16 zanotował: ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, aniołowie są naprawdę pomiędzy rzeczami niewidzialnymi stworzonymi przez Boga, ponieważ wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Ten Stwórca, Jezus, jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. List do Kolosan 1:17. A więc nawet aniołowie przestaliby istnieć, gdyby Jezus, który jest wszechmocnym Bogiem, nie podtrzymywał ich swą mocą. Wydaje się, że aniołowie mają zdolność zmieniania swego wyglądu i potrafią błyskawicznie przenieść się ze stolicy chwały na ziemię i z powrotem. Chociaż niektórzy twierdzą, że wyrażenie synowie Boga w Genezis 6:2 odnosi się do aniołów. Biblia często podkreśla, że aniołowie są niematerialni. W liście do Hebrajczyków 1:14 nazywa się ich usługującymi duchami. Właściwie aniołowie nie posiadają ciał fizycznych, chociaż mogą je przybierać, gdy Bóg wyznaczy im specjalne zadanie. Co więcej, Bóg